Tylko teraz już bardzo prosimy, bo ta pierwsza część oczywiście dawaliśmy tutaj trochę więcej swobody, żeby się wypowiedzieć, natomiast prosimy teraz już o to, żeby w jakiś tam sposób pilnować tego czasu, że te pytania były króciutkie
i
krótkie w miarę oczywiście odpowiedzi.
No więc ja nie zostałem poinformowany o konwencji naszego spotkania i stąd też być może powinien był większy czas wykorzystać, no ale staram się w debacie dawać szansę innym rozmówcom. Natomiast muszę się zwrócić do pana Bosaka. Nie mówię zwykle w takim gronie, mówię po imieniu do pana Wojciecha, ale skoro pan się wstydzi swojego imienia, wobec tego będę mówił do pana, panie Bosak. Przysiągł pan stylem PiS-u i samoobrony. Mianowicie PiS zapowiedział ostatnio, że o elektorat będzie walczył tak, że będzie gryzł ziemię. Natomiast pan próbuje gryźć ludzi. I to jest niedobra cecha. Był pan przecież członkiem LIS-u, czyli Ligi i Samoobrony. Nie przeszkadzało panu, że u koalicjanta, bliskiego koalicjanta, a właściwie już prawie że jednej partii, były liczne seks-afery, że najwięcej posłów, którym uchylono immunitet, to byli w samoobronie, to panu nie przeszkadzało. Mieni się pan jako patriota. A jak pan zinterpretuje, że młodzi ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej pozdrawiali się faszystowskim pozdrowieniem? No to przecież ludzie związani z pańskim ugrupowaniem. Wreszcie próbuje pan wchodzić w rolę rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale jeśli taki zamiar się ma, to warto byłoby przeczytać historię Ruchu Ludowego, warto by było przeczytać program i warto byłoby przeczytać jeszcze inne materiały. Tego pan nie zrobił i naopowiadał pan dziwnych, żeby nie powiedzieć gorzej, rzeczy. Po pierwsze, owoce miękkie nie były objęte wspólną polityką rolną. I to pan powinien wiedzieć, będąc wiceministrem. Dopiero w późniejszym okresie, na wniosek posła Czesława Siekierskiego, owoce miękkie zostały i handel nimi objęte wspólną polityką rolną. To po pierwsze. Po drugie, w czasie negocjacji, oczywiście Jarosław Kalinowski był jednym z negocjatorów, ale nie był wyłącznym negocjatorem. I trzeba przypomnieć panu, że spośród 10 krajów ubiegających się o przyjęcie do Unii Europejskiej, Polska wynegocjowała najkorzystniejsze warunki, bo oprócz środków unijnych rolnicy dostawali i dostają jeszcze dopłaty z budżetu naszego kraju. I to zostało w traktacie po prostu zapisane. Wreszcie powinien pan wiedzieć, że program rozwoju obszarów wiejskich sygnowany przez rząd, w którym pan był wiceministrem, no daje fatalne propozycje i fatalne rozstrzygnięcia. Interpelowałem w tej sprawie. Między innymi młodzi rolnicy otrzymają pomoc, wsparcie ze środków unijnych pod warunkiem, że będą przejmowali gospodarstwo o powierzchni ponad 10 hektarów. Czy to są po prostu, to jest fikcyjna pomoc, bo takich gospodarstw w Małopolsce jest po prostu niewiele. Mało tego. W tym programie zapisano tak bzdurne rzeczy, że na przykład będzie się zalesiać grunty orne i sady. Przecież jest wiele gruntów kwalifikujących się do zalesienia. Po co więc zalesiać grunty orne i sady? I to wszystko działo się w rządzie, w którym pan po prostu był członkiem.
To jest bardzo duża lista.
Już kończę.
Bo nie będzie szans, prawda, już kończę. W tym czasie, no, żeby była możliwość.
W pierwszym głosie, panie doktorze, byłem, że tak powiem, powściągliwy. I wreszcie, wasz partner, bliski partner, pan Andrzej Leper, obiecał sprzedaż polskiej żywności na wschód, do Rosji, na Ukrainę. Nic z tego nie wyszło. Nie wiem, chyba z powodów ideologicznych, czy jeszcze z jakichś innych, po prostu tego nie załatwiliście. I wreszcie, deklarujecie wielką troskę o młodych ludzi. Natomiast jak to wyglądało w praktyce? Jeśli by młody człowiek jechał na obóz, gdzie by leżał w słońcu tylko, to miał szansę uzyskać dopłatę z kuratorium. A jak jechał na młodzieżowy obóz drużyn pożarniczych, gdzie się przygotował do dorosłego życia i do wypoczynku, to kuratorium i pan minister i wicepremier odmówili środków finansowych na ten cel. Czyli lepiej, żeby młody człowiek leżał na plaży, nic nie robił, niż uczył się i po prostu wypoczywał. I wreszcie, jaka jest wiarygodność deklaracji składanych przez poszczególnych premierów dla Tarnowian? Kiedyś tutaj był pan Marcinkiewicz i obiecał, że autostrada do Tarnowa dotrze w 2008 roku. Później minister komunikacji, pan Polaczek, powiedział, że nie w 2008, a w 2009. Po czym przyjechał pan premier Jarosław Kaczyński i powiedział, że nie w 2009, tylko w 2010. A ostatnio był i powiedział, że będzie w 2011. A mówię panu, że do dnia dzisiejszego nie ma nawet wskazania lokalizacyjnego. Jak wobec tego zrealizujecie autostradę w 2011, jak nie ma nawet wskazania lokalizacyjnego?
Ale to myślę, że pan poseł troszeczkę, znaczy już od paru miesięcy LPR nie jest członkiem koalicji rządzącej. Czy to akurat pytanie jest, że tak powiem, właściwie adresowane.
To była tylko reakcja.
Nie ma
moja
przedstawiciela zaczepki, nad czym polejemy.
To była tylko moja reakcja na zaczepki, wyraźne zaczepki pana Bosaka. Po prostu, bo ja uważałem, że powinniśmy rozmawiać i dyskutować o różnicach programowych, o problemach tego regionu, a pan po prostu ad personam mnie tutaj próbował.
Ale nie wkrótce pan. Znaczy, ja dostałem pytanie. Pytanie od pana redaktora dotyczące, to ja nie sprowokowałem, tylko pan redaktor zadał sobie pytanie, ja chciałem na nie pytanie odpowiedzieć. Ustosunkowała się do polityki gospodarczej PSL-u, do osób, do pana premiera Kalinowskiego, bo on był tą osobą, która negocjowała się najpierw przy stole i twardo rozmawiała o warunkach akcesji, prawda? Natomiast, bo ja nie chciałbym tutaj tej dyskusji zmonopolizować.
No całe szczęście.
No po kolei. Ja się dziwię panu posłowi Wodzie, że tak, o tak doświadczonym życiu poselskim nie wie, że koalicja składa się z trzech podmiotów. Była umowa koalicyjna i Liga Polskich Rodzin odpowiadała tak naprawdę za dwa resorty, gdzie miała większość w kierownictwie resortów. Większość. Mówię o ministrze konstytucyjnym i wiceministrach, czyli za edukację i za gospodarkę morską. Natomiast inne resorty, tutaj transport, gospodarka, odpowiadał PiS. Za rolnictwo odpowiadał samoobrona, chociaż w kierownictwie był pan minister Kowalczyk, notabene dalej podobno jest, mimo że on odpowiadał za odrolnienie gruntów, ale to już jest sprawa za tą.
Ale tak, jest, proszę, jest, proszę, jest, pytania, więc, ja sobie je wynotowałem. Więc, odpowiedź, to tutaj jest pytał o LIS i byliście razem rzeczywiście wtedy, wam nie przeszkadzały te wszystkie afery, które ciągną się takim smrodem za samoobroną. W tym momencie to krytykujecie.
LIS był pewną formułą przygotowania do wyborów, która po wyrzuceniu z rządu Andrzeja Lepera i samoobrony i po wyrzuceniu z rządu Ligi Polskiej Rodzin, bo to tak trzeba nazwać, zostaliśmy rządu wyrzuceni, nastąpiła pewna droga wymyślona przez pana premiera Kaczyńskiego dotycząca szybkich wyborów, prawda? I LIS był próbą takiego zorganizowania się na czas potencjalnych szybkich wyborów, natomiast w tej chwili większość, ja nie byłem posłem Ligi Polskich Rodzin, ale na decyzjach, które zapadały na szczeblu klubu, większość posłów Ligi Polskich opowiedziała się przeciwko koalicji samoobroną, więc LIS już nie istnieje. To była formuła, która była taka doraźna na czas szybkich wyborów. Samoobrona jest inną partią, i PiS jest inną partią, PSL jest inną partią, Liga Polskich Rodzin jest inną partią. Natomiast odnosząc się do konkretnych tutaj słów pana posła Wody, ja podałem przykład pewnych elementów, bo składa się z szczegółów, proszę państwa, nie z ogólników, z haseł, dobro wspólne, wspólna. Życie składa się ze szczegółów. Jako inżynier jestem osobą dokładną. I proszę państwa, jeżeli na przykład Polska produkuje mnóstwo wiśni, malin, truskawek, bo jesteśmy tutaj potentatem w Europie, to należało i się zamyka rynek wschodni, prawda, bo się prowadzi wspólny rynek i granice celne się prowadza na wschodzie, to trzeba było pomyśleć przynajmniej o tym, co się będzie działo z producentami tych owoców, gdzie Polska jest potentantem. Pomyśleć o tym i poruszyć tą sprawę, tak jak poruszyli to Hiszpanie i się pomarańcze, bo oni produkują pomarańcze, prawda, i pomyśleli o tych pomarańczach. Teraz prosimy się, żeby łaskawie, i to trwa procedura kilkanaście miesięcy już, prawda, kiedy się zobaczyli nagle w Polsce, że chińskie są dżemy z chińskich produktów, polskie truskawki są nieopłacalnie zaorywane, bo się nie opłaca malin truskawek, nagle trzeba, wtedy się człowiek budzi i szuka, pisze do Unii, do Brukseli po to, żeby się Bruksela znowu zajęła, zgodziła się łaskawie na to, żeby ograniczyć import z Chin, czy zablokować, i czekamy na to, czy przypadkiem się na to zgodzą, czy nie zgodzą. Tak to wygląda i to mogę z całą świadomością tutaj obronić nawet dalszej merytorycznej dyskusji. To jest jak gdyby sprawa, polityk odpowiedzialny powinien myśleć kategoriami przynajmniej, jeżeli już nie pokolenia do przodu, jak mówił Ronald Reagan, to przynajmniej kilka lat do przodu, a nie kategoriami kilku miesięcy czy roku, bo się udało wejść.
No, ale list był chyba takim...
Natomiast druga kwestia, jeszcze pan rektor pozwoli. Co do dopłat. Zamknięcie granicy wschodniej i stworzenie wspólnego rynku z rolnikami, gdzie konkurujemy na równych, przy braku granic celnych z rolnikiem niemieckim, francuskim. Ja miałem na myśli tylko to, że polski rolnik po prostu konkurencyjnie jest słabszy, bo on ma do hektara mniejszą dopłatę. Także jeżeli konkurujemy, prawda, na ziemniaki, na wiśnie, na maliny, na śliwki, gdzie możemy sobie przepływać towar, jest bez ceł między granicami, no to polski rolnik jest tutaj słabszy, prawda? To nie o to chodziło w tej wypowiedzi. I to jest na to zgoda. Kwestia młodzieży wszechpolskiej. Ta sprawa o tym tutaj tak. Nakreślonym wiecu była wyjaśniona w sądzie. Z tego, co mi wiadomo, organizatorem tego wiecu, tego spotkania, to była impreza jakaś wieczorna w Zabrzu, był kandydat PiS-u na jakiegoś radnego. Wśród kilkudziesięciu osób tam zaproszonych przez tą osobę była asystentka posła Macieja Giertycha, która notabene brał udział jako gość w tym. I tam potem poseł wykluczył.
Ale to wykluczył. Proszę tego nie sprowadzać.
Ja podkreślam, że jeszcze raz chcę podkreślić, że narodowcy najbardziej ucierpieli od faszystów i komunistów
ale
po wojnie.
Też prosiliśmy, to jest taka dziwna licytacja.
No nie chciałbym
ja
tutaj...
Ja bardzo lubię, jak politycy posługują się szczególnie, prawda, w odwołaniach takich historycznych, że my ucierpieliśmy bardziej, ktoś tam mniej.
Ale muszę zaprotestować przeciwko tożsamości, bo się rozbić.
Ludzie, którzy mają, nie wiem, jakieś tam przywiązanie do obozu piłsudczykowskiej, podobnie by mogli.
Robi się zbitka, bardzo, ja się trochę zapraszam denerwować, kiedy się wezmę robić zbitkę taką faszyst w Młodzieży Polska. Tutaj tak. Protestuję. Naprawdę proszę wejść na stronę internetową Młodzieży Polskiej, proszę wejść na ich dorobek, na ich poglądy, zweryfikować. Rzetelność dziennikarska tego pani poseł też wymaga i myślę, że dostawmy tę sprawę.
Może teraz dajmy głos pani Urszuli Augustyn, która zapewne również przynajmniej do niektórych tu obecnych.
No, muszę się odnieść, bo ja to zupełnie pewnych rzeczy nie rozumiem, a pewne rozumiem zupełnie inaczej. Właśnie do poprzedniej wypowiedzi pana Bosaka, chociaż pan Bosak no pewnie przez nas też dostaje najwięcej czasu na wypowiedź, ale no muszę go zapytać. Na przykład ja zupełnie nie mogę pojąć, jak pan Bosak rozumie sprawę koalicji, bo jeżeli wchodzę z kimś w koalicję, zawieram taką umowę, to jednocześnie biorę odpowiedzialność. Nie można ci powiedzieć tak, że myśmy byli w koalicji, ale myśmy odpowiadali tylko za coś tam, prawda? No, albo wchodzę w koalicję, biorę tę odpowiedzialność na siebie, albo nie wchodzę i tej odpowiedzialności nie biorę, bo widzę, że warunki są takie, że ja potem nie będę mogła ludziom spojrzeć prosto w twarz, w związku z tym nie widzę możliwości takiej współpracy. Więc koalicja dla mnie jest jednocześnie odpowiedzialnością. Proszę tę odpowiedzialność wziąć. Tak jak PiS powinien odpowiadać za to, że LPR i Samoobronę wziął do koalicji, tak i LPR i Samoobrona za rządy PiSu za ten czas, kiedy w tej koalicji byli, musi odpowiedzieć. No, ciekawe, a jeżeli już pan mówi o gospodarce na przykład, to dlaczego jest... Pan się wypowiada o tej gospodarce w taki sposób, że niektórzy mówią, że może i dobrze, żeście nic nie zrobili. No to wie pan, to ja jako przedstawiciel partii opozycyjnej mogę coś takiego powiedzieć z wdzięcznością, że nikt nie zepsuliście gospodarki, ale jednocześnie z pretensją, że nie ma reformy finansów publicznych, że nie dzieje się w gospodarce nic takiego, co mogłoby wykorzystać wzrost gospodarczy i zapobiec temu okresowi, kiedy ta koniunktura się zakończy, prawda?
Chyba nie tylko z tego powodu, że jest partią opozycyjną popierać, powiedzmy, tak naprawdę ten brak działań.
No nie możemy popierać braku działania, panie redaktorze.
Nie, no, brak działań w gospodarce. Partia Liberalna powinna tak naprawdę
cieszyć się
z tego, że rząd jak najmniej nie szkodzi w tej gospodarce.
Dokładnie.
Jeżeli rząd nie przeprowadza reformy finansów i nie pomaga w tym, żeby się gospodarka rozwijała, to niestety nie ma się z czego cieszyć. Natomiast jeżeli pan, bo jeszcze przez moment chciałabym się odnieść do tej poprzedniej wypowiedzi, powiedział, że pan Bosak mówił, że jesteście odpowiedzialni za edukację, no to też tylko kondolencja należy złożyć, bo ten patriotyzm w szkole, który był ćwiczony tylko i wyłącznie dzikimi pomysłami pana premiera Giertycha i wprowadzaniem mundurków, po prostu no, dla mnie jest kompletnie niepojętym. Taki bałagan, jaki został wprowadzony właśnie podczas ostatnich 2 lat, a szczególnie w tym czasie, kiedy pan Giertych miał wpływ na edukację, takiego bałaganu już dawno w edukacji nie było. Co więcej, jest tam wiele oszustw, a ponieważ pracowałam w komisji edukacji, to mogę panu wypunktować pierwsze oszustwo, na przykład to, że nauczyciele dostaną podwyżkę, bo jeżeli Platforma Obywatelska próbowała wpisać tę podwyżkę choćby 2% do karty nauczyciela, to LPR głosował przeciw, a podstawa, kwota bazowa, która jest zaplanowana w najbliższym budżecie, a więc w budżecie na 2008 rok, jest mniejsza od kwoty bazowej z ubiegłego roku. W związku z tym nauczyciele nie tylko nie dostaną podwyżki, ale będą mieli niestety mniejsze pieniądze. Więc to jest moim zdaniem kłamstwo i oszustwo. Kłamstwo i oszustwo. No tak, ale jeżeli pan poseł Kawa z LPR-u tłumaczył mi, że 82 to jest więcej niż 84%, które chcieliśmy wpisać do karty nauczyciela, no to ja tutaj czegoś nie rozumiem. Ta odpowiedzialność powinna, proszę panów, na panów spadać. No i jeszcze jedna rzecz. LPR ma bardzo dużo haseł związanych z polityką prorodzinną. Jakie te projekty prorodzinne udało się zrealizować w ciągu tych 2 lat? Bo ja o żadnym nic nie wiem, naprawdę. Jeżeli mówimy o tym, że no pan tutaj pan redaktor cytował fragment pańskiej ulotki, świadczenia rodzinne dla kobiet. Dlaczego kobiety mają dostawać jakieś świadczenia rodzinne? Niech każde dziecko dostaje odpowiednią kwotę, niech na dziecko ta kwota będzie. Natomiast jak państwo zaproponowali ulgi na dzieci, z których na przykład połowa społeczeństwa, bo społeczeństwo rolnicze, społeczeństwo małopolskie nie może sobie odpisać, no to nie jest to ani sprawiedliwe, ani dobre. Owszem, potrzebne są takie rozwiązania, bardzo są potrzebne, tylko że nie wystarczy o nich mówić, trzeba je wprowadzać w życie. A tak zwany program prorodzinny po prostu nie istnieje.
Bardzo króciutko prosimy, skrótowo.
No, nie chcę pytać o te 3 miliony mieszkań, chociaż pan się tym akurat zajmował. Bo...
No, ja byłem 3 miesiące wiceministrem budownictwa i PiS to ogłosił. Natomiast pani senator.
Pani poseł,
przepraszam. Ja akurat uważam, że polityka, jeśli chodzi o edukację, nie była dzika, ani prymitywna, ani
skandaliczna.
Ja po prostu się nie zgadzam. Pani ma swój pogląd na to i to jest pani prawo. Ja uważam, że w tym kompromisie, bo koalicja jest pewnym kompromisem, bo nie możemy 100% programu, nie mogliśmy 100% programu realizować, tylko umawiając się na koalicję, mogliśmy realizować powiedzmy z tego 10% programu. I akurat w edukacji pewien wpływ na realizację naszego programu był. Ja z tego, że prowadzono program związany z strojem jednolitym, że prowadzono program zero tolerancji, no uważam to za dobre rozwiązanie dla moich dzieci, bo też mam małe dzieci. Ja sam chodziłem w hałacie w szkole podstawowej, chodziłem w garniturze do liceum, przynajmniej w marynarce granatowej, w tarczą przypiętą i uważam to za nie dzikie, nie było to czasy jak dzikie, tylko uważam to za pewien sposób wychowania młodych ludzi i chciałbym, żeby moje dzieci były również wychowane nie tak, że kolega czy koleżanka idzie do klasy z pępkiem na wierzchu, z komórką włączoną, z jakąś muzyką i nauczyciel nie ma autorytetu, nie ma jakiegoś elementarnego, ja mówię, porządku. Także tutaj po prostu się nie zgadzamy. Ja tutaj nie chciałbym polemizować. Tak, trudno przekonać panią.
Natomiast ta kwestia polityki prorodzinnej, bo rozumiem, że tutaj
polityka prorodzinna
polskich rodzin najwięcej ma jakby tutaj zastrzeżeń.
Tak, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, to ma wymiar i moralny, i społeczny, i ekonomiczny. Ustalnie to krótko. Znaczy uważam, i my uważamy, że powinna być różnica w obciążeniu fiskalnym.
Nie, pytanie było inne, nie o to, co państwo uważacie, tylko co rzeczywiście udało się zrealizować, bo pani poseł pytała, znaczy tak naprawdę zanegowała
udało się
sukcesy, na które...
Udało się zrobić pewne elementy programu prorodzinnego, takim jak przegłosowanie becikowego. Czyli takie jak gdyby premii za urodzenie dziecka. Dwa, ale to teraz, ostatnio, Liga Polskich Rodzin i Prawica RP przeforsowała ulgę prorodzinną na jedno dziecko, czyli osoba...
Chyba nie sama, bo ileż macie tych
tak, ale to jest tylko połowiczne rozwiązanie.
Ale to jest pewna droga, pewna presja, którą my od cały czas konsekwentnie chcemy prowadzić. My całą kadencję Sejmu po prostu dobijaliśmy się o to, żeby przy rozliczeniu PIT-em, żeby można było PIT dzielić nie tylko na żonę, prawda, jeśli chodzi o opodatkowanie, tylko na ilość dzieci, które ma się w rodzinie. Czyli powiedzmy, mam 3 dzieci, to dzielę dochód na cztery osoby, czyli żonę plus trójkę dzieci. Jeżeli mam dwójkę dzieci, to na cztery dzielę. A jest tak, że myśmy się, ten projekt LPR-u leżał, prawda, myśmy się dobijali do marszałka Jurka jeszcze wcześniej, ale powiedziałem mu w PiS-ie i tam go też blokowali trochę wtedy. No a potem z tego PiS-u w końcu wyszedł, bo się już nie mógł z tym pogodzić, z taką hipokryzją. Więc mówię, presja na politykę prorodzinną jest. My mamy zagrożenie, proszę Państwa, wypłatą emerytur za 10-15 lat w Polsce. Jeżeli nie będzie przyrostu naturalnego, nie będzie szacunku dla osób, które wychowują dzieci i kształcą, to nastąpi zagrożenie wypłaty polskich emerytur za 10-15 lat. W Niemczech, proszę Państwa, w tej chwili jest dyskusja
to nie jest
dzika polityka, jak Pani powiedziała. To jest polityka, która ma oparcie. Dziwnie jest to, że w Polsce nie ma dyskusji na temat zastępowania się pokoleń, nie ma dyskusji na temat tego, kto będzie pracował na przyszłe emerytury. Czemu w Niemczech ta dyskusja jest? Nawet na łamach prasy ekonomicznej. Dlaczego Francja po pierwszej wojnie światowej prowadziła...
Pan będzie miał jeszcze możliwość. Pani Brygidzie chcemy oddać głos w tym momencie. Pani Brygido, pani może sobie w tym momencie wybrać swobodnie adwersarza. Mam nadzieję, że nie będzie to pan Wojciech. Proszę o zadanie pytania i odniesienie się być może do tych wypowiedzi tutaj pani poseł lub pana posła.
No ja zadam takie sympatyczne pytanie. Pani poseł. Mianowicie, jak pani sobie wyobraża współpracę, może ze mną, jeżeli tak się ułoży, w sprawach kobiecych?
Absolutnie sobie wyobrażam. Po pierwsze, pani powiedziała bardzo ładnie, że jest pani osobą, która dąży do porozumienia. Ja też chyba nie jestem jakąś wielką kłótnicą. Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli są różne poglądy, rozbieżne poglądy, to wtedy jest jakiś większy problem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kobiece, to ja sądzę, że jakiegoś wielkiej rozbieżności między nami by nie było, bo chyba obydwie rozumiemy fakt, że kobiety powinny więcej...
Umówmy się na antenie, tak? Co zrobimy razem. Mhm.
Co zrobimy razem? Ja dzisiaj pani nie umiem powiedzieć, co my razem zrobimy, z prostej przyczyny, ponieważ nie wiem, jakie są pani propozycje, nie wiem, do czego by się miały odnosić. Natomiast myślę, że już zaczęłyśmy współpracować w jednej rzeczy. Kilka dni temu uczestniczyłyśmy w takiej wspólnej debacie medialnej, w której mówiłyśmy o tym, że rola kobiet w polityce powinna być większa i choćby z tej przyczyny, jeżeli kobietom możemy pomóc w tym, żeby one miały możliwości, miały warunki do tego, żeby uczestniczyć faktycznie w życiu publicznym, w życiu społecznym, to takie wspólne działania mogłybyśmy już podjąć.
No dobrze, ale skoro, że tak powiem, pani chce usłyszeć, jakie są moje propozycje, to ja króciusieńko zapytam. Równa płaca dla kobiet i mężczyzn, tak czy nie?
Tak.
Tak. Większy udział kobiet w życiu publicznym, tak czy nie?
Tak.
Tak. Aktywizacja zawodowa w ten sposób, żeby można było tworzyć sieć bezpłatnych przedszkoli, większą sieć żłobków, żeby kobieta miała ruchomy czas pracy, żeby mogła się aktywizować zawodowo, nie była obciążona rodziną, żeby rodzina obciążała w równym stopniu męża jak i żonę, tak?
No to byśmy dyskutowały, nie? Bo różne mogą być rozwiązania, żeby dojść do takiego samego efektu.
Docelowo.
Efekt ma być taki, żeby kobiety miały możliwość...
Porówno, czy nie?
A proszę mnie nie przerywać.
Okej.
Okay. Żebyśmy miały możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Oczywiście tak. Natomiast jeśli chodzi o te bezpłatne żłobki, no ja bym tutaj... Są bardzo różne drogi dojścia do tego. Ja nie wiem, czy akurat żłobek to jest najlepsza rzecz. Ja myślę, że kobietom dajmy wybrać, czego one naprawdę chcą w życiu, w jaki sposób chcą swoją karierę.
Ale partnerstwo w rodzinie?
Tak, oczywiście. Partnerstwo w rodzinie, tak.
Jestem zadowolona.
Bo rozumiem,
że...
Sam pan redaktor
oddał pałeczkę. Pani Brygidzie, proszę bardzo.
Pani z PO chcecie jakąś kontrolę prowadzić u mnie w
zaglądać
do łóżka.
Przecież powiedziałam, proszę oddać kobietom możliwość wyboru.
Troszkę mi się włos zjeżył na głowie.
Panie redaktorze, czy pan nie słyszał? Powiedziałam, oddajmy kobietom możliwość wyboru. Niech one same decydują o tym, w jakim sposób one chcą tę swoją karierę prowadzić. I proszę się nas nie bać. Kobiety są naprawdę bardzo odpowiedzialne.
No ale diabeł pewno tkwi w szczegółach, bo tutaj...
Na pewno.
Właśnie, żeby się nie zagalopować, lepiej to omawiać.
Więc te współpracę.
Ostrożnie.